Księże profesorze, zastanawiam się, bo czytam katechizm Kościoła katolickiego i na przykład formalne współdziałanie w przerywaniu ciąży stanowi poważne wykroczenie. Kościół nakłada kanoniczną karę ekskomuniki za to przestępstwo przeciw życiu ludzkiemu. Kto powoduje przerywanie ciąży po jej zaistnieniu skutku, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa. Stanowi katechizm. To jest grzech ciężki, z którego może zwolnić Stolica Apostolska, tak? Rozgrzeszyć Stolica Apostolska, domyślam się.
W tej chwili nie. Za czasów papieża Franciszka, to znaczy w roku miłosierdzia,
każdy ksiądz miał
takie uprawnienie i papież pod koniec roku miłosierdzia poinformował, że pozostawia to uprawnienie, czy to prawo wszystkim księżom. Także jest to nie jest to już jakaś wyjątkowa kwestia.
I może papież Franciszek nie powiedział tego w tym kontekście, ale powiedział, kim jestem, by oceniać. Zastanawiam się, cały czas mam takie wątpliwości, czy to słowo prezydium Konferencji Episkopatu Polski nie było trochę na wyrost w kontekście święta rodziny, w niedzielę świętej rodziny, bo przecież zastanawiam się, czy naprawdę jest to taki problem, tak duży problem dla polskich rodzin, jak tutaj podaje ksiądz, 1000 aborcji rocznie, nie neguje, że to jest problem. Oczywiście to jest istotny element, ale wydaje mi się, że polskie rodziny w dzisiejszych czasach mierzą się, patrząc na ogół, z innymi problemami. I zastanawiam się, czy episkopat dobrze trafił po prostu, czy dobrze uderzył z tym listem.
Proszę zauważyć, że tradycyjnie, już chyba 25 lat minęło, więc mamy tradycję, tradycyjnie na niedzielę świętej rodziny był list episkopatu. Mhm. W tym roku to nie był list episkopatu. To jest tylko słowo prezydium, pod którym podpisane jest prezydium episkopatu, co też pokazuje rangę tej wypowiedzi, tak?
Czyli to jest wypowiedź trzech osób?
To jest wypowiedź tych, którzy stanowią prezydium, tak? Tych trzech arcybiskupów, tak? I tyle. Więc jest to podkreślenie niezmiennej nauki i postawienie dwóch czy trzech bardzo istotnych akcentów, ale ja bym z tego słowa nie robił jakiejś, że tak powiem, mocnej akcji czy mocnej kampanii. Zresztą ta dyskusja, czy zbierać podpisy w kościołach, czy nie, też się przetoczyła, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że tu, o czym już pan wspominał, że radykalny zakaz aborcji stuprocentowy przy pierwszej zmianie władzy doprowadzi do pełnego uwolnienia aborcji, więc trzeba też mądrze przygotowywać prawo i podejmować decyzje.
A ja mam wrażenie takie, że wyjątkowo szybko Kościół zareagował na sprawy, które poruszyły całe społeczeństwo.
Tym słowem, tak?
Tak, że społeczeństwo tym żyje, są poruszany jest ten temat w Sejmie, więc episkopat odpowiedział i mam też takie wrażenie i tak uważam, że problem też nie leży w stanowieniu prawa, ale w edukacji. Bo jeśli my się dzisiaj spieramy mocno między tym, czy aborcja jest czymś złym, a tym, czy nie jest czymś złym, to gdzieś ktoś z nas jakby nie ma wiedzy odpowiedniej, bo to nie jest tylko kwestia mojej wiary. Nie? Zresztą w tym liście jest również to zostało powiedziane, że to nie jest kwestia, czy ktoś jest wierzący, czy ktoś nie jest niewierzący, tylko to jest kwestia mocno etyczna.
Ale jeżeli mogę coś dodać, ja myślę, że to generalnie dla społeczeństwa przestał być temat dyskutowania, czy to jest coś złego, czy nie jest coś złego. Jak popatrzymy nawet na dane statystyczne, to zwłaszcza młode pokolenie jest generalnie przeciwne aborcji, więc to nie na tym poziomie chyba dyskusja się w tej chwili toczy. Ona się toczy wokół konkretnej kwestii. Czy w prawie ma być przyzwolenie na jedną formę aborcji? Nie.
Jeżeli jeszcze przed przerwą muzyczną wrócę do tego zbierania podpisów w kościołach, bo byłem mocno zdziwiony tym faktem, bo owo słowo prezydium Konferencji Episkopatu Polski było jakby następstwem zbierania podpisów. Najpierw były podpisy, potem była cała sprawa w Sejmie, potem słowo prezydium Konferencji Episkopatu Polski, które było fakultatywne. Można było wykorzystać je w trakcie mszy świętej lub nie. No i cóż, od księdza proboszcza zależało to, czy wykorzystać, czy nie wykorzystać, czy naświetlić ten temat, czy może skupić się na problemach rodziny, którym żyje, które są w parafii?
Myślę, że można lekko zaostrzając tak to nazwać, ponieważ mam takie odczucie, że przynajmniej większość proboszczów wie, co mówią do swoich parafian normalnie, więc jeżeli mówią na temat ochrony życia, podając czy wyjaśniając pewne kwestie, no to nie ma potrzeby czytania jeszcze jednego listu, ponieważ znowu został nakazany, tak? Natomiast jeżeli ktoś stwierdzi, że ten akcent w tym momencie teraz chce postawić i powinien postawić, to go stawia, nie? Także dlatego też mówię, że to rozróżnienie, że to jest słowo prezydium, pokazywało, że nie robimy teraz hura akcji ogólnopolskiej Kościoła katolickiego, ponieważ powtarzam to jeszcze raz, to jest inicjatywa obywatelska. Te kilkaset tysięcy ludzi powiedziało, my nie chcemy, żeby zabijano dzieci z niepełnosprawnością. Nie? I gdyby nie poprzeć tej akcji, to uważam, że Kościół, przepraszam, młodzieżowo dałby ciała, tak? To byłaby jakaś pomyłka. No przepraszam, ale ludzie mówią o tym, że nie wolno zabijać, a Kościół milczy, nie? Więc bardzo dobrze, że to pojawiło się jakieś słowo, jakiś akcent. Natomiast dobrze, że pan mówi o tym, że kolejność jest właśnie taka. Inicjatywa oddolna, potem działania ustawowe i potem potwierdzenie ze strony Kościoła, tak, to jest właściwy kierunek, patrząc religijnie.
Zmartwiła mnie tylko jedna rzecz, gdy zobaczyłem, osoby w jakim wieku na przykład podpisują ten list przeciwko aborcji. Chociaż no tutaj przecież prawo demokracji każdy może podpisać i niekoniecznie osoby, które bezpośrednio dotyczy ta kwestia, czyli takie, które będą miały, mogą mieć jeszcze dzieci, prawda? Tylko osoby, akurat widziałem, że osoby starsze podpisywały ten list. Tutaj no kwestia demokracji, prawda?
Ale ja myślę, że nie docenia pan jednej rzeczy. Ze 2 lata temu ogłoszono, że 1/4 społeczeństwa w czasach socjalizmu była umoczona w aborcję, w masową aborcję. 1/4 społeczeństwa bezpośrednio. Jak dodamy do tego współmałżonków, dzieci, dziadków, to mamy połowę społeczeństwa, które wprost dokonało aborcji albo na nią przyzwalało. Więc to pokolenie, które jest w średnim wieku, to jest pokolenie, które jakby mogło, to by wymazało ten problem, żeby o nim nie mówić, bo wyrzuty sumienia się pojawiają.
I myślę też, że w tej dyskusji o aborcji brakuje właśnie głosu takich rodzin, które by albo terapeutów, którzy by powiedzieli, czym tak de facto aborcja jest, jak ona się przekłada potem na funkcjonowanie tej rodziny, jakie mogą być jej skutki, że to nie jest tak naprawdę jakiś drobny zabieg, który później nie zostawia jakieś rany na sumieniu, na duszy. Nie? Naprawdę niezależnie, czy ktoś jest wierzący, czy ktoś jest niewierzący.
Brakuje tego głosu, ale w zamian, wydaje mi się, krzyczą billboardy przy drogach, przy ulicach, które no, przerażają, tak?
Przerażają i może wprowadzają trochę taką karykaturę też tego, nie? Że jeśli coś jest takiego brutalnego, to mamy taki mechanizm obronny, że próbujemy to jakby prześmiewczo też traktować trochę, albo się przed tym bronić. Ja mam taki osobisty przykład, kiedy moi znajomi dobrze byli w takiej sytuacji, w której stwierdzili, że jakby nie są gotowi, nie są w stanie i nie chcą tego dziecka i mieli wszystko załatwione w klinice za granicą, zresztą która ma swoją stronę w języku polskim, z mapką dojazdu, z kwotą, ile trzeba zapłacić i tak dalej. I tam wśród tych punktów naprawdę prowadzili za rękę sprawnie wszystko i tak dalej. Wśród tych punktów było, że trzeba było jeszcze badania od lekarza ginekologa, którym oczywiście w Polsce tutaj się nie mówi, w jakim celu jest to badanie i tak dalej. I ten mój mężczyzna, ten mój znajomy Kiedy zobaczył to dziecko na ekranie USG, na ekranie komputera, zadzwonił do mnie i mówi: chłopaku, mówi, jak w momencie, jak to zobaczyłem, to dziecko, nie, to wszystkie te pomysły mi po prostu wyleciały z głowy, nie? I on mówi: słuchaj, to jest mały człowiek.
Wtedy...
Oczywistość, nie? A są ludzie, wykształcony, poważny facet, nie? I on mówi: słuchaj, to jest mały człowiek, nie? No i dzisiaj mały człowiek jest radością tej rodziny. I to jest taki przykład, który ja się bardzo często zastanawiam, czy bez pytania tych ludzi, ja go powielam na lekcjach dzisiaj w radiu. I nawet gdyby mi zabronili o tym mówić, to chyba będę o tym mówił, bo dla mnie to jest taki naprawdę żywy przykład, nie, że...
I to jest, rozumiem, w tym temacie aborcji eugenicznej.
Nie.
Nie.
Nie. Nie.
Czy ja towarzyszę rodzicom dzieci z niepełnosprawnością? Mhm. Jest parę moich ukochanych dzieci. Pozdrawiam Zosię i jej rodziców przy okazji. Myślę, że jednym z największych problemów, jaki mamy na dzień dzisiejszy, to jest kwestia opieki nad takimi rodzicami.
I w trakcie ciąży, mam wrażenie, i już po.
Tak, ale od pierwszego szoku zaczynając. Pamiętam, przed kilku laty robiliśmy konferencję międzynarodową w Austrii i tam ten temat został bardzo mocno podjęty, aż tak daleko, że ktoś z Austriaków przygotował projekt taki społeczny, poradni dla rodziców, którzy spotykają się z tak zwaną pozytywną diagnozą badań prenatalnych, i okazało się, że tam jest ten sam problem, tak? To znaczy nie mają go rozwiązanego, bo podanie informacji, no... Mhm. Wasze dziecko będzie chore, to nie jest podanie informacji, prawda, o pogodzie, która dzisiaj jest. Jeszcze przy okazji, na marginesie dodam, ta informacja jest podawana zawsze błędnie, ponieważ należałoby powiedzieć, że istnieje wysokie albo większe prawdopodobieństwo, tylko tyle. Tylko tyle są w stanie podać normalne podstawowe badania prenatalne, tak? No ale to wystarczy, żeby się usunęła ziemia spod nóg, nie? I to prowadzenie, towarzyszenie to jest najistotniejszy, moim zdaniem, element albo jeden z najistotniejszych. Jak nie ma oparcia, to w tych rodzicach rodzi się panika, nie?
To swoją drogą, tylko proszę księdza, proszę zwrócić uwagę też na jedną rzecz. Jestem ojcem dwójki dzieci i ja wiem też, jak funkcjonuje nasza polska służba zdrowia, nie? I to budzi mój lęk, że ja mam w zasadzie ze zdrowymi dzieciakami, jak tam się coś zaczyna dziać, nie? Czy laryngolog jest potrzebny, czy coś, to na ogół muszę to załatwiać prywatnie, bo z bolącym uchem małego dziecka, które płacze, trzeba czekać w kolejce, czy to jest ortopeda, czy dentysta. I to by też budziło mój lęk, nie? Jako, myślę, kurczę, no ja wiem, ile zarabiam, wiem, jak funkcjonuje moja rodzina i naprawdę bym się mocno bał, czy jestem w stanie właśnie z tego punktu widzenia dźwignąć ten temat, nie?
Czy z jednej strony pana rozumie, ale z drugiej strony powiem, mam wrażenie, że rodzice dzieci z niepełnosprawnością są o wiele mocniej powiązani między sobą stowarzyszeniowo, wsparciowo i o wiele częściej lepiej sobie radzą niż pozostawiony samotny rodzic. Nie? To oczywiście nie zmienia faktu ciężaru, odpowiedzialności i tego, że to nie jest przygoda na chwilę, tylko to jest opieka nad tym dzieckiem na całe życie.
Tutaj postawmy kropkę. Przerwa muzyczna. Zagra nam Robert Paciorek, który za konsoletą serwuje utwory dzisiejszego wieczoru, jak co poniedziałek. A później jeszcze pozwolę wrócić sobie do słowa Prezydium Konferencji Episkopatu Polski.